Ojcze, postaw, nie chcesz ja.
Chwała Bogu. Jestem ogromnie wdzięczny za ten czas, jaki razem spędzamy, za waszą wiarę. Jestem głęboko poruszony waszą wiarą, tym, że razem możemy uwielbiać Pana, wychwalać Go. Może nam się wydawać, że nie jest nas tutaj wielu w porównaniu z potrzebami Polski, z potrzebami Europy czy tego świata. Ale drodzy przyjaciele, Bóg zmienia obieg historii, zaczynając od mniejszych grup ludzi. Gdy ruszał Kościół, gdy ruszał program Kościoła i Duch Święty napełnił pierwszych uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy, to według chyba najbardziej wiarygodnych danych 120 osób tam było wtedy obecnych. Gedeon miał 300 ludzi. I ja jestem głęboko przekonany i Duch Święty poświadcza to w moim sercu, że potencjał, jaki jest w tej sali, jest przeogromny. Naprawdę. I potencjał, jaki jest w naszym kraju wśród chrześcijan, chociaż może wydawać nam się, że jest nas stosunkowo niewielu, jest ogromny. Ja mam głębokie przekonanie, że to jest ogromny potencjał. I diabeł cały czas próbuje mówić nam kłamstwo, że jesteśmy mali, że jesteśmy słabi, że jesteśmy gdzieś na marginesie. A Jezus przecież powiedział, nie bój się maleńka trzutko, bo upodobało się Ojcu przekazać wam królestwo. Jeżeli Jezus jest pośród nas, jeśli Jezus jest z nami, za nami, to jesteśmy od razu w większości. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? I cieszę się tak bardzo, że te plakaty tu zostały postawione. Dziękuję organizatorom, że je postawiliście, że podmieniliście je na kolejne, bo te plakaty są szczególnie mi bliskie i ważne dla mnie. Każde z tych zdjęć, które widzicie na tej wystawie, czy widzicie gdzieś w naszych biuletynach, to jest zdjęcie, które tak metaforycznie obracałem w swoich dłoniach wielokrotnie. Wielu z tych ludzi nie znam, ale są moimi przyjaciółmi. Tyle razy o nich słyszałem, tyle razy o nich pisałem, tyle razy oglądałem ich zdjęcia, tyle razy wspominałem ich w modlitwach. I oni są tutaj z nami. Jestem wdzięczny, że poprzez tą technologię zwykłego zdjęcia i plakatu oni mogą tu być z nami. I już nawet te trzy plakaty mówią nam tak wiele o cierpieniu i próbach i doświadczeniach, przez jakie przechodzą nasi bracia i siostry. Tu mamy Nigerię. To są te dzieci, które tu widzicie, i kobiety. To są dzieci i kobiety, które straciły swoich mężów w wyniku pogromów ludności chrześcijańskiej prowadzonych przez muzułmanów na północy Nigerii. Dzieci straciły albo ojca, albo oboje rodziców. Niektóre dzieci straciły wszystko, całą rodzinę. Takich obrazków płonących kościołów, zniszczonych kościołów jest setki w Nigerii, na całym świecie tysiące w ostatnich latach. To jest jeden z wielu, wielu masowych grobów chrześcijan po pogromach ludności chrześcijańskiej. Często nocą napadają islamiści na wioski chrześcijańskie na północy Nigerii i teraz coraz bardziej na południe się to przesuwa i mordują bestialsko. Ta kobieta i jej syn trzymają zdjęcie córki, siostry, która została uprowadzona razem z wieloma innymi dziewczętami z liceum w Chibok. To było głośne, było też w mediach. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego zdjęcia z bliska, to zachęcam, żebyście podeszli tutaj. To jest jedno z najbardziej poruszających zdjęć, jakie znam. I zobaczyli twarz tej kobiety, twarz tego chłopca, jak on patrzy na zdjęcie swojej siostry, jak ona patrzy tymi oczami. Wszystko dlatego, że są chrześcijanami i są światłością na północy Nigerii. I dla mnie to jest wielki zaszczyt i przywilej, że mogę stać u ich boku, że możemy być tym pomostem, tym linkiem pomiędzy nami tu w Polsce, a naszymi braćmi i siostrami. Ci trzej pastorzy tutaj od lat siedzą w irańskich więzieniach. Wszyscy mają żony i dzieci. Ten pastor jest na wolności, ale on dostał wyrok śmierci, tylko cudem przeżył. O tych już mówiłem, to jest małżeństwo, też byli w więzieniu. Teraz mieszkają w Holandii, przyjadą do Polski za 2 miesiące. O tych niewiele wiemy, poza tym, że służą Chrystusowi wielu, wielu w setkach podziemnych kościołów w Iranie. Ich twarze są zasłonięte i być może dopiero w niebie poznamy ich twarze, zobaczymy, kim oni są. Ten pastor wyjechał z Iranu dawno temu, nawrócił się i głosi teraz Ewangelię poprzez telewizję satelitarną właśnie Irańczykom. On sam poprzez swoją służbę ewangelizacyjną poprzez telewizję satelitarną założył w Iranie, poprzez ludzi, którzy nawracają się dzięki jego programom, 400 kościołów domowych, podziemnych kościołów domowych założonych, składających się z byłych muzułmanów, a to jest jedna tylko z wielu sieci kościołów domowych podziemnych w Iranie. Jest wiele innych służb, które tam działają. Iran jest bardzo otwarty na Ewangelię. Młodzi ludzie się tłumnie nawracają. Wielu Irańczyków ma dość islamu i szukają innych rozwiązań i wielu z nich znajduje pokój w Jezusie Chrystusie. On cały czas żyje w zagrożeniu życia. Mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale regularnie otrzymuje groźby śmierci, gdy grożą mu śmiercią. I gdy spotkaliśmy się z nim na jednej z konferencji naszych roboczych, naszych misji, zadano pytanie w związku z tymi groźbami śmierci, czy jesteś przygotowany na to, żeby ktoś cię zastąpił, jeśli te groźby zostałyby spełnione. I pomyślałem sobie, Boże, co za ciekawa konferencja. Ale tam, gdzie na tej pierwszej linii frontu właśnie takie pytania, na takie pytania trzeba zadawać, mieć odpowiedzi. I on powiedział, tak, jesteśmy na to przygotowani, jako nasza służba. Mamy kogoś na moje miejsce, gdyby te groźby zostały spełnione. Tutaj widzimy też wielu innych ludzi. To zdjęcie mnie porusza. Tutaj niektórzy pracownicy naszych misji modlą się za naszego brata w Afryce. Też musimy niektóre twarze zasłaniać. Ten pastor był w więzieniu chińskim 2 lata. Dostawał listy od chrześcijan z wielu krajów, między innymi z Polski. To jest córka pastora, który 4 lata był w więzieniu w Uzbekistanie. Oni też dostawali listy, między innymi z Polski. Tu mamy służbę medyczną prowadzoną przez naszą misję. Często chrześcijanie są okaleczeni w wyniku prześladowań i potrzebują pomocy lekarskiej, pomocy medycznej. Potrzebują protez, bo stracili kończyny w wyniku pogromów. Jeden z chrześcijan, którym pomogliśmy, tu jemu bezpośrednio z polskiej misji pokryliśmy koszt założenia protezy na nogę. Musiał polecieć do Kenii, tam tak proteza została założona i wrócił do Nigerii. I on później stracił nogę, ponieważ muzułmanie ścigali go. Wiedzieli, że on jest liderem uwielbienia. Jak zobaczyli go, że wraca do domu, a wtedy akurat rozpętały się zamieszki antychrześcijańskie, zobaczyli go, zaczęli go ścigać samochodem. On uciekał przed nimi, próbował przeskoczyć przez mur, nie zdążył. Oni z impetem wjechali w niego samochodem, zmiażdżyli mu nogę i stracił nogę. I potem między innymi nasza misja pomogła mu, została zakupiona ta proteza. I nigdy nie zapomnę tego, co on zrobił później. On, ponieważ był liderem uwielbienia, nagrał album z piosenkami ewangelizacyjnymi, żeby ewangelizować muzułmanów. Taka była jego odpowiedź na to, gdy muzułmanie zmiażdżyli mu nogę. I w jednej z tych piosenek, którą mogłem zrozumieć, bo śpiewał ją po angielsku, prosta piosenka, proste słowa, ale śpiewał w niej: będę szedł za Jezusem, będę podążać za Jezusem do końca moich dni. I pomyślałem sobie: Boże, jeżeli on o jednej nodze chce iść za Tobą do końca swoich dni, to ile już bardziej ja powinienem to robić. Gdy byłem w Indonezji i miałem możliwość dzielenia się słowem w takiej tajnej szkole biblijnej, nagle zobaczyłem, że ktoś przybliża się do pierwszego rzędu. Myślę, dlaczego on taki jest jakiś niski. I okazało się, że w tej szkole jest człowiek, który ma bardzo krótkie kończyny i chodzi tak jak taki kaczorek. I on uczy się na misjonarza w Indonezji, żeby jechać gdzieś do dżungli głosić Ewangelię. W innej szkole biblijnej, też w Indonezji, spotkałem chłopca, który nie widział na jedno oko i uczył się na misjonarza w dżungli w Indonezji. I gdy myślałem o tych ludziach, to pomyślałem sobie, ten chłopak w Indonezji, on jednym okiem widzi więcej niż ja często 2 oczami. Może 4 oczami? 2 oczami. Ja mam 2 oczu w każdym razie. I wiele innych tutaj rzeczy jest. Wiele, wiele potrzeb. Wybraliśmy do tej nowej wystawy 150 zdjęć z ostatnich kilku lat. Z wielu krajów, spośród tysięcy zdjęć. I niestety to są wszystko nowe zdjęcia. Nasi bracia i siostry są zaangażowani w ten wielki bój cały czas. I to są nasi bracia i siostry. I cieszę się, że mogą tu być z nami. I oczekuję tego dnia, kiedy wszyscy spotkamy się w niebie. Powiem wam, że jednym z takich moich marzeń, jedną z rzeczy, o których często myślę i wyobrażam sobie, to jest to, jak będę przebiegał linię mety. I wyobrażam sobie, że będę ją przebiegał. Że mi starczy sił na finisz i przebiegnę, że nie doczołgam się tam, nie doniosą mnie tam, ale będę kończył bieg, tak jak Paweł kiedyś kończył bieg. Pamiętam już wiele lat temu, jak zaczynałem drogę z Panem, wtedy to już w ogóle mi się wydawało bardzo odległą perspektywą, jeśli oczywiście Pan by dał żyć tak normalnie, te 70-80 lat, nigdy nie wiemy, jak długo będziemy żyli. Ale teraz już sporo od tamtego czasu przebiegłem, już ponad ćwierć wieku, tak biegnę i biegnę i biegnę i biegnę. I powiem wam, to jest coś, na co czekam. To jest ten dzień, ta chwila, na którą czekam, gdy będę przebiegał linię mety. I to mnie podnosi na duchu. Czasami po jakimś takim szarym dniu nic szczególnego się nie wydarzyło. Tak przebieg minął. I może nawet w sumie pod kreską byłem tego dnia. I już nie mogę cofnąć czasu, nie mogę cofnąć tego dnia, wrócić do poranku. Kładę się spać i myślę, Ale jedna rzecz na pewno się dzisiaj wydarzyła. I to jest już sukces. Pomimo wszystkiego, co tego dnia się stało lub się nie stało, co zrobiłem, czego nie zrobiłem, kładę się spać w wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Jestem wciąż wierzący i co więcej, jestem jeden dzień bliżej do spotkania z Panem. I to już jest wielki sukces w dzisiejszym świecie. To już jest wielki sukces. I budzę się następnego dnia rano i podążam dalej za Panem. Teraz mam tak kilka wstępów, mam różne myśli, zrobił mi się taki patchwork myśli. Jeszcze nie przeszedłem do wstępu do wykładu. To są wstępy do wstępów. Ale jeszcze jedna myśl, bo w czasie przerwy tutaj obiadowej z jednym z braci rozmawialiśmy o tym, czy Europa, ta zmaterializowana, opływająca w bogactwa, może się jeszcze nawrócić, czy może się tutaj coś zmienić. I szczerze powiem, nie wiem. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Może tak, może nie. Wiemy, że bogaczowi ciężko jest przejść przez ucho igielne, żeby dostąpić zbawienia. Ma za dużo tego wszystkiego wokół. Za dużo rzeczy chce ze sobą zabrać. Ale gdy tak o tym rozmyślałem w czasie uwielbienia, Pan położył mi na sercu jeden tekst, który chciałem teraz tylko przeczytać. To jest Księga Ezechiela, rozdział 2. Wierzę głęboko, że Kościół Jezusa Chrystusa ma powołanie, by być głosem proroczym na tym świecie. I oto, co Ezechiel odebrał od Pana. Ezechiel, rozdział 2, od 3 do 5 wersetu. Cieszę się z tych szeleszczących kartek Biblii, bo to już zanika. Wiem, że są elektroniczne Biblie, ale niektórzy z was je mają, nawet w pierwszym rzędzie. Ale powiem wam, niektórzy mówią, a nie noszę Biblii do kościoła, mam elektroniczną Biblię, tylko potem jak patrzę i głoszę, to elektronicznej też nie wyciąga. Możesz zastąpić papierową Biblię na elektroniczną, ale miej przy sobie jakąś Biblię w kościele. I rzekł do mnie, synu człowieczy, posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie. Zarówno oni, jak i ich ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego. To pasuje do Europy jak ulał, czyż nie tak? Do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu. Do nich cię posyłam, a ty mów do nich, tak mówi wszechmocny Pan. A oni, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Uwielbiam takie stwierdzenia Boże. Ileż Bóg brzemion ściągnął z Ezechiela. Powiedział mu, Ezechielu, ja oczekuję od ciebie tylko jednego, posłuszeństwa wobec mnie. Ja włożę moje słowa w twoje usta i ty je przekażesz. I to, co powiesz, podpiszesz, dodasz adnotację. Tak mówi wszechmocny Pan. To nie mówi Ezechiel. To mówi wszechmocny Pan. Tak mówi Słowo Boże. Tak mówi Ewangelia. Tak mówi Pan Jezus Chrystus. I my jako Kościół, jako głos proroczy w tym świecie przekazujemy to temu światu. To jest nasz obowiązek. Ale rezultaty nie zależą od nas. Bóg nie oczekuje od nas rezultatów. Bóg oczekuje od nas wierności w głoszeniu słowa. A odpowiedzialność za to, co z tym słowem się stanie, spoczywa na słuchaczach. My mamy głosić wiernie Ewangelię. My mamy powstać i iść z Ewangelią i głosić ją całej Polsce, Europie, na całym świecie. A ludzie podejmą swoje decyzje. My jesteśmy świadkami. Świadek w sądzie nie musi przekonać sędziego, ani ławy przysięgłych, ani nikogo do swoich racji. Na pewno też nie musi ferować żadnych wyroków. Nie musi nikogo skazywać na śmierć, nie musi nikogo uniewinniać, nic nie musi. On ma wyjść i powiedzieć to, co widział i słyszał. Jan w pierwszym liście Jana tak napisał. Piszemy wam o tym, co widzieliśmy, co słyszymy, czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota, bo żywot został objawiony w Chrystusie. I to jest nasze zadanie. Nie jest aż takie trudne. Idziemy i świadczymy i mówimy. A rezultaty zostawiamy Bogu, Jego namaszczeniu, Duchowi Świętemu. A Bóg może nas bardzo zaskoczyć. I o tym teraz chcę mówić dzisiaj po południu. Myślę, że to będzie bardzo zachęcające i uskrzydlające. Dlatego, że Bóg jest z nami. Bóg nie posyła nas i sam zasiada gdzieś na wygodnym fotelu w loży dla VIP-ów i ogląda teraz zawody. I patrzy, no zobaczy, jak Maćkowi pójdzie. Kupiłem mu trampki, spodenki, niech biega. Niech gra, niech zwycięża, niech się boksuje, a ja się przyglądam. Nie, Bóg jest z nami. Pan jest z nami. I chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń w Biblii. Dobrze wam znanym, ale mam nadzieję, że dzisiaj na świeżo Pan poprzez to przemówi do nas. To jest wydarzenie, którego mało kto się spodziewał. Nie wiem, czy ktokolwiek się tego spodziewał. Ale to jest wydarzenie, które zmieniło bieg historii, które zmieniło bieg dziejów Kościoła, które wpłynęło na życie milionów ludzi i wpływa na nasze życie dzisiaj. I chodzi o nawrócenie Szawła z Tarsu, Saula z Tarsu, znanego później jako apostoł Paweł. Jak myślicie, gdyby wśród chrześcijan z pierwszego wieku, z Jerozolimy, gdy Szaweł z Tarsu, Saul z Tarsu ich prześladował, zrobić sondaż, to ilu zaznaczyłoby, że wierzy, iż w najbliższym czasie Szaweł z Tarsu się nawróci? A ilu by zaznaczyło to, że po jeszcze paru latach zostanie jednym z 12 apostołów na miejsce Judasza? Ilu by zaznaczyło, że napisze wiele natchnionych pism, bez których Nowy Testament byłby bardzo ograniczony? Jak myślicie, jaki byłby procent? Znikomy, zero. Ale dokładnie to się wydarzyło. Dlaczego? Bo Kościół w pierwszym wieku, tak jak i my dzisiaj, nasi bracia i siostry, tam gdzie są prześladowania, nie był sam. Był ciałem, które miało głowę. I ta głowa była żywo zainteresowana tym, co dzieje się z Kościołem i była żywo zainteresowana tym, co ten Kościół czyni. I ta głowa była żywo zainteresowana tym, by Ewangelia docierała do ludzi. I ta głowa aktywnie wspierała Kościół. Znacie historię nawrócenia Pawła. Wiecie dokładnie, jak bardzo aktywnie wspierał Jezus Kościół w tamtym czasie. Dzisiaj jak patrzymy na zalew islamu, to wydaje nam się, jak to można powstrzymać? Ale dokładnie w tym czasie, kiedy o tym myślimy, muzułmanie tysiącami nawracają się, ponieważ mają wizję człowieka w bieli. Jezus im się objawia. I nawracają się. Parę lat temu gościliśmy w Polsce ewangelistę z Malezji, który był kiedyś muzułmaninem. I mówił, że jak chodził do meczetu jako młody chłopiec, to z jakiegoś powodu miał 7 lat, wychodził z meczetu za każdym razem z nienawiścią do Żydów i chrześcijan. I potem przyszła noc, kiedy miał sen. Objawił mu się Chrystus. Obudził się w środku nocy i wiedział, że jest chrześcijaninem. I powiedział, to była niezwykła noc. Położyłem się spać jako muzułmanin, a obudziłem się jako chrześcijanin. Ale był w domu swojej rodziny, gdzie byli muzułmanie. No i chciał jakoś wyrazić swoją radość. To jest prawdziwa historia. Chciał wyrazić jakąś swoją radość w środku nocy. Myślał, jak to mam zrobić, żeby nie zdradzić się, że zostałem chrześcijaninem, bo miałbym z tego powodu kłopoty. W związku z tym poszedł pod prysznic, włączył prysznic, no i chciał zacząć śpiewać na chwałę Bożą. I powiedział, jedyna piosenka chrześcijańska, jaką znałem, to było Jingle Bells, dzwonią dzwonki sań. I on zacząłem śpiewać. Czyż Bóg nie ma poczucia humoru? Popatrzcie się, jeśli Bóg nie stracił poczucia humoru nawet w świecie islamu, to cóż dopiero w Polsce? Możemy się naprawdę zrelaksować, wiedząc, że służymy Bogu, który ma poczucie humoru, który panuje nad wszystkim, który nie składa na nasze barki więcej niż możemy unieść i który jest gotowy i tak większość roboty za nas zrobić,
Bylebyśmy tylko jakieś jeden, dwa, trzy kroki wiary choćby zrobili. Choćby otworzyli usta, a On już je wypełni i wypłynie z naszych ust to, co On chce, żebyśmy mówili. I Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale pierwszym od 12 do 17 wersetu, dzieli się świadectwem swojego życia. Bardzo poruszający. Mnie te słowa zawsze niezmiennie poruszają i chciałbym je dzisiaj przytoczyć. Pamiętajcie, że to nie mówi ktoś, kto urodził się w rodzinie chrześcijańskiej. Wychowywał się w zborze, od małego chłopczyka w szkółce niedzielnej uczył się o Panu Jezusie. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Apostoł Paweł jest pełen wdzięczności do Boga za łaskę, miłosierdzie i miłość, jakie zostały mu okazane. Nie tylko po to, by mógł się nawrócić, dostąpić zbawienia, ale również po to, by mógł zacząć służyć Bogu i zostać apostołem i otrzymać niezwykłe objawienie Ewangelii Bożej, które potem przeleje na papier. Może nie na papier, na papirus. Na cokolwiek to przelał, to przelał, ale my mamy to na papierze. Mamy też w naszych elektronicznych różnych urządzeniach. I on był wdzięczny Bogu za to, co Bóg uczynił w jego życiu. Ale dobrze pamiętał, kim był. I chciałbym parę słów teraz powiedzieć o tym, co Biblia mówi na temat tego, kim był Paweł. Bo Paweł, jeśli przyjrzymy mu się bliżej, przed nawróceniem był jak współczesny islamista. On spokojnie by się mógł odnaleźć w państwie islamskim. Wiem, że państwo islamskie to jest islam, a Paweł był Żydem, wyznawcą judaizmu, ale jeśli chodzi o żarliwość jako wroga chrześcijaństwa i intensywność prześladowań, to był im równy. I spróbujmy pomyśleć o Pawle jako o jakimś liderze islamistów z państwa islamskiego, który żyje dzisiaj i za cel sobie postawił wytępienie chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie. Bo dokładnie taki cel postawił sobie Paweł. W liście do Galacjan, w rozdziale pierwszym, w wersecie 13, tak Paweł pisze o swojej przeszłości. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go. Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego, że ktoś ci coś zniszczył? Może byłeś dzieckiem i ktoś ci po prostu coś zniszczył. Kolega, koleżanka, ktoś ci coś zniszczył. Jak ci to zniszczył, to już tego nie było, tak? I Paweł przed nawróceniem, Saul z Tarsu, niszczył Kościół. On niszczył Kościół. On robiłby to wszystko, co tu widzimy. On chętnie wykopałby masowe groby, zapełnił więzienia, chętnie by palił miejsca spotkań, burzył je, równał z ziemią. On niszczył i prześladował ponad miarę. Tam jest użyte w Grece słowo hyperbole, to jest hiperbola, to jest więcej niż trzeba było. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 22, w wersecie 4, tak oto pisze o swojej działalności. Tak oto mówi, wtedy mówił. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Na śmierć z nimi. Związać, wyprowadzić z domu, wywlec z domu. Nieważne, co się z dziećmi stanie, wychowamy je na prawowitych Żydów. Rodzice do więzienia. Tylko dlatego, że rodzice byli wyznawcami drogi pańskiej. Takim on był człowiekiem. Dalej, Dzieje Apostolskie, rozdział 26, od 9 do 11 wersetu. Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. Wszelkimi sposobami. Słyszycie, co on tutaj mówił? Wszelkimi sposobami. On był przekonany, że przeciwko imieniu Jezusa z Nazaretu, naszego Pana Jezusa Chrystusa, które wyznajemy, należy występować wszelkimi możliwymi sposobami. Wszystkie chwyty dozwolone przeciwko chrześcijanom. Cel całkowicie uświęca środki w tym przypadku. Taki on był. Co też czyniłem, nie tylko uważałem tak, ja to czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym. Ten człowiek miał krew chrześcijan na rękach. On nie miałby problemu z tym, żeby 21 chrześcijan z Egiptu wyprowadzić na plażę w Libii i ściąć im głowy. Żadnego problemu by z tym nie miał. Bo gdy kamienowano Szczepana, to pilnował ubrań tych, którzy go kamienowali. Taki on był. Dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. Wszelkimi sposobami skazywał na śmierć. Dręczył, zapewne biczował w synagogach. Starał się ich zmusić do bluźnierstwa. Nie jest powiedziane, że oni bluźnili, ale on robił wszystko, żeby zbluźnili, żeby wyparli się imienia Jezus. I to słowo szalejąc nadmiarę oznacza, iż na samą myśl o chrześcijanach wpadał w gniew, był wściekły, rozścieczony. Na samą myśl, że oni są, że oni gdzieś się spotykają, że gdzieś śpiewają dla Jezusa, że gdzieś mówią o nim. Wpadał w szał na samą myśl o tym. Taki był. W rozdziale 8, w wersecie 3, Saul tępił zbór, tępił kościół. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn, niewiasty i wtrącał do więzienia. Tępił, można powiedzieć, dewastował, pustoszył. Gdyby on tutaj wtargnął na to spotkanie, to by dokonał tu spustoszenia. Wszystkich by nas najchętniej związał, aresztował, a potem zmuszał do wyparcia się Chrystusa. A jeśli byśmy nie chcieli, to z wielką chęcią by głosował za wyrokiem śmierci. A tą salę spotkań najchętniej by obrócił w pożogę. Albo zamienił na jakieś inne cele. Nie darowałby nikomu z nas. Nie miałby litości. Skąd wiem, że nie miałby litości? Bo powiedział, że przedtem był prześladowcą, bluźniercą i gnębicielem. Słowo gnębiciel w Grece to jest hybristes. I to było najmocniejsze słowo na użycie, na określenie nienawiści i zła w sercu człowieka. Jakiego można było użyć wtedy? Ten gnębiciel to był ktoś, kto nie tylko zadawał ból i cierpienie innym ludziom, ale czerpał z tego satysfakcję. Cieszył się, radował się, gdy inni cierpią. Jemu satysfakcję sprawiało to, gdy widział cierpienie chrześcijan. Sprawiało mu to radość. Myślał, że służy Bogu. Tak jak Jezus powiedział w Ewangelii Jana w rozdziale 16, wersecie 2. Nadchodzi też godzina, że każdy, kto was zabije, będzie uważał, że pełni służbę dla Boga. Saul Starsu był jednym z tych ludzi, którzy wypełnili te słowa. I dzisiaj, zwłaszcza w świecie islamu, jest wielu takich, którzy wypełniają te słowa. Myślą, że służą Bogu, mordując chrześcijan. Jeszcze jeden tekst o Saulu Starsu przed nawróceniem. Rozdział 9, werset 1. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim. I to jest bardzo ciekawe, co to jest powiedziane. Dysząc chęcią mordu i groźbą.
to oznacza, że Paweł oddychał, jego oddechem były groźby pod względem chrześcijan i pragnienie ich uśmiercenia. Za wszelką cenę chciał ich zniszczyć. On był tym całkowicie pochłonięty. On o niczym innym nie myślał. To była jego obsesja. Jego obsesją było zdusić chrześcijaństwo w zarodku. Wyplenić to wszystko. Taki on był. I na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa wielu było podobnych jemu, którzy za cel postawili sobie zniszczenie chrześcijaństwa. I dzisiaj również jest wielu na świecie, którzy za cel stawiają sobie zniszczenie chrześcijaństwa. Ale wydarzyło się coś niezwykłego w życiu Szawła z Tarsu. Nawrócił się. I powiem wam, dzisiaj na świecie dzieje się to samo. Mamy świadectwa wielu Szawłów z Tarsu, którzy się nawrócili. Nawet opublikowaliśmy książkę Od Szawła do Pawła, ona jest dostępna tam z tyłu, gdzie jest 7 świadectw z ostatnich lat. Ludzi, którzy byli prześladowcami chrześcijan, planowali zamachy na pastorów, chcieli wytępić chrześcijaństwo, byli dżihadystami i nawrócili się. I teraz służą Chrystusowi. Wielu z nich płaci wysoką cenę za to, że służą Chrystusowi. Idą dokładnie taką samą drogą, jak ich pierwowzór Saul z Tarsu. Bóg działa w podobny sposób. Dzieje apostolskie dzieją się dzisiaj. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem i chodziłem na lekcje religii do tradycyjnego kościoła i uczono mnie tam o apostołach. Uczono mnie tam o cudach, jakie czynili. O tym wielkim poruszeniu, o tym wszystkim, co tam się działo. Potem rozglądałem się wokół i absolutnie nic z tego nie widziałem w kościołach, jakie znałem. Uczyli mnie o tym, ale nic z tego nie widziałem. I pamiętam, byłem małym chłopcem. Miałem 8-9 lat i zadawałem sobie pytanie, jak to jest możliwe? Coś tu nie gra. I nie podważałem Słowa Bożego, to jest ciekawe. Wiedziałem, że to jest na pewno prawda, ale nie pasowało mi, że tego nie widziałem wokół siebie. I do dzisiaj mi trochę to nie pasuje. Na szczęście poznałem wielu moich braci i sióstr z krajów, gdzie są prześladowania i widzę, że tam dokładnie to się dzieje. W wielu miejscach na ziemi. Dzieje apostolskie dzieją się dzisiaj. Gdy czytamy relacje, świadectwa z wielu krajów na świecie, to tak jakbyśmy czytali dzieje apostolskie, jakby ktoś pisał 29, 30, 31 rozdział dzieł apostolskich. Bo Bóg jest ten sam. I powiem wam, tego samego możemy oczekiwać wśród nas. Nie ma żadnych przeciwwskazań biblijnych, ja przynajmniej ich nie znam, żeby dzieje apostolskie działy się pośród nas. W Polsce, w Europie. Pokażcie mi taki werset, gdzie jest powiedziane, to się nie może wydarzyć w Polsce. To się nie może wydarzyć w Europie. Ja wiem, gdyby zrobili wśród nas sondaż i mielibyśmy zaznaczać tam, w jakiej skali od 1 do 10 wierzysz, że wydarzy się to czy tamto, to by kiepsko wyszło w tym sondażu. Ja też nie wiem, gdzie ja bym zaznaczał to wszystko. Naprawdę nie wiem. Ale zamiast myśleć o tych sondażach, wolę skupić się na Słowie Bożym i zobaczyć, że Bóg dokonał czegoś niezwykłego. W sytuacji właściwie beznadziejnej nagle dochodzi do przełomu. Szaweł z Tarsu się nawraca. Bez jednego wystrzału. Gdybyśmy uważnie czytali dzieje apostolskie, to zobaczylibyśmy, że prześladowania narastały. Zaczęło się od drwin już w dniu Pięćdziesiątnicy. To jest pierwszy etap prześladowań, drwiny. Potem pojawiły się groźby. Jak jeszcze raz usłyszymy was, że mówicie cokolwiek o Jezusie w Jerozolimie, to nas popamiętacie. Groźby. Drugi etap. Trzeci etap. Aresztowanie i chłosta. Myśleliście, że żartujemy? Myśleliście, że możecie bezkarnie głosić Ewangelię w Jerozolimie? To teraz widzicie, że nie żartujemy. Jak to nie zadziałało, to przyszedł następny etap. Zabójstwo Szczepana. To mógł być każdy z chrześcijan, jacy wtedy żyli w Jerozolimie. Padło na Szczepana. Jest coś takiego jak powołanie do męczeństwa. Bóg nie stracił nad niczym kontroli.
artykuł o powołaniu do męczeństwa jest też w ostatnim naszym biuletynie, on tam jest dostępny z tyłu. Ale na tym nie koniec. Potem Biblia mówi w rozdziale 8, że rozpętało się wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie. Tak wielkie, że wszyscy musieli opuścić Jerozolimę z wyjątkiem apostołów. Kto stał na czele tego prześladowania? Saul z Tarsu. Kto był motorem tego prześladowania? Saul z Tarsu. To on poderwał innych liderów ówczesnego Izraela, poderwał establishment religijno-polityczny, żeby wystąpić przeciwko Kościołowi. To on miał inicjatywę. To on planował to wszystko. I może dzisiaj jest tak w twoim życiu, że jest jakiś Saul z Tarsu, który cię prześladuje, może niekoniecznie za twoją wiarę w Chrystusa, ale zwyczajnie masz problemy w swoim życiu. Ból, cierpienie odczuwamy podobnie, niezależnie od tego, czy jesteśmy prześladowani, czy spotykają nas inne trudności i nieszczęścia. Może prześladuje cię jakaś choroba, może cię prześladuje ktoś w jakiejś relacji, może cię prześladują twoje finanse, twoja przeszłość, może prześladuje cię twój strach przed czymś w przyszłości. Jest wiele rzeczy, które mogą cię prześladować, które chcą cię zniszczyć, spętać, pognębić, unicestwić i wydaje ci się, że nie dasz już rady. Właściwie poszedłeś w rozsypkę. Musiałeś się wycofać. Zdezintegrowałeś się. I nie wiesz, co z tym zrobić. Mam dla ciebie dobrą nowinę. Jezus jest z tobą. Jezus jest po twojej stronie. Bo gdy nikt nie był w stanie zatrzymać Szawła z Tarsu, gdy apostołowie gdzieś się ukrywali w Jerozolimie, wszyscy inni się rozpierzchli, a Szaweł z Tarsu, Saul z Tarsu zmierzał do Damaszku, by tam rozpętać prześladowania. I wydawało się, że go nic nie zatrzyma, tak jak wydaje się, że dzisiaj nic nie zatrzyma pochodu islamistów, którzy również zmierzają do Damaszku i robią co tylko można, żeby wedrzeć się do Damaszku i zaprowadzić tam swój porządek. Historia się powtarza. I podobnie jak wtedy i dzisiaj może nam się wydawać, że nie ma nadziei. Że to tylko kwestia czasu i to, co jest w Jerozolimie, będzie w Damaszku. Będą prześladowania, aresztowania i deportacja. Ale znacie tę historię, ale to jest tak cudowne, że to trzeba przeczytać. W tych okolicznościach, rozdział 26, Paweł mówi, w tych okolicznościach, właśnie wtedy, gdy mój obłęd sięgnął zenitu, gdy zło, jakie mnie opanowało, trawiło całkowicie moją duszę, gdy nikt nie mógł mnie zatrzymać i nikt by mnie z ludzi nie zatrzymał, gdy wzrastałem w siłę, gdy byłem o krok od tego, by chwycić za gardło pierwszy kościół i go zniszczyć. W tych właśnie okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? To jest niesamowite. Nam może się wydawać, że Chrystus jest gdzieś daleko. Chrześcijanom mogło się wydawać, gdzie jest Chrystus, zostawił nas, powstał z martwych, wstąpił do nieba. Duch Święty, no, podobno jest gdzieś w nas, ale jakoś tak nie mogę się go doszukać. Gdzie on jest? Duchu Święty, gdzie jesteś, no? Miałeś być we mnie, miałeś mnie napełniać, a tu jakiś jeden Saul z Tarsu nas rozgonił po całej Judei. Wsadza nas do więzień. Przegrywamy. Jesteśmy w odwrocie. A jeszcze dobrze nie zaczęliśmy. To jest tak, jak drużyna piłkarska wybiega na mecz, tak myślą, o, będziemy dzisiaj walczyć. Dzisiaj będziemy walczyć o awans. Zanim się obejdzie, jest 7 minuta i 3-0 przegrywają. Myślą, co jest grane? Jak to się stało? I mogą wtedy zacząć kłócić się ze sobą, szukać winnego. Ale to nic nie pomoże, bo za chwilę będzie 6-0. Trzeba szybko coś zrobić. Ale co? Co ci rybacy teraz mają zrobić? Nie wiedzą. Idą w rozsypkę. Idąc głoszą Ewangelię, chwała Bogu. Ale tropi ich Paweł. Krok w krok za nimi, znaczy Szaweł wtedy jeszcze. I nie wiedzą, co będzie dalej. Może spoglądają w niebo, myślą, no może Jezus już w końcu wróci. Zaczęło ci się ostatnio tak spoglądać w niebo i myśleć, Panie, może byś już wrócił? Mnie się to często zdarza. Mówię, Panie Boże, ja to już mogę zrezygnować ze wszystkich tych błogosławieństw ziemskich, jakbyś tylko już dzisiaj wrócił. Nie ma nic przeciwko temu, Panie. Jeśli o mnie chodzi, możesz wrócić w tym momencie. Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Widzicie, jak bardzo Jezus się utożsamia? Jak wielka jest Jego moc? On cierpiał, gdy Jego lud cierpiał. Jezus cierpi, kiedy ty cierpisz. On nie jest obojętny. On to głęboko przeżywa. To, co dotykało Jego Kościół na ziemi, dotykało Jego. Czasami nam się wydaje, że Jezus wstąpił do nieba, tam sobie zasiadł wygodnie na tronie ze złota i kości słoniowej i tak sobie po prostu czeka, aż my tutaj się pomęczymy i w końcu może do nieba jakoś doczołgamy się. Ale nasz Pan jest inny. On myśli o nas, On się wstawia za nami, On się troszczy o nas, On przeżywa. I gdy tu widział, że Jego lud przegrywa, tak? To wszedł na boisko. I diabeł mówi, ale co ty robisz? A on mówi, co robię? Wszedłem na boisko. Bo jestem grającym trenerem. Nie tylko takim, co z ławki dyryguje. Mogę wejść na boisko w każdej chwili i pomóc chłopcom. I właśnie to zrobił. A ja rzekłem, kto jesteś, Panie? Saul głupi nie był. On wiedział, że ma kłopoty. A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Nie wiem, co wtedy Paweł myślał. Ale wiem, jak to bardzo zmieniło jego życie i bieg historii, gdy objawił się mu Jezus. Czy wiesz, że Jezus utożsamia się z tobą w twoim cierpieniu, w twoim bólu? On jest z tobą. On nie myśli, to tylko Zosia tam cierpi. Niech sobie pocierpi. Zasługuje na to bezgrzesznicą. Ja też cierpiałem. Wszyscy muszą cierpieć. On współczuje nam. Takim jest arcykapłanem. On jest miłosierny. On to głęboko przeżywa. Jak przychodzimy do Niego zbolali, przestraszeni, zniechęceni, jesteśmy przed Jego tronem, to On nas przygarnia i mówi, chodź, dam Ci trochę łaski. Może więcej łaski, może jeszcze miłosierdzia trochę. Jak mogę Ci jeszcze pomóc, żebyś podniósł się i poszedł dalej? Wszystko będzie dobrze, ja czuwam nad wszystkim. Nie straciłem nad niczym kontroli. Tobie może się wydawać, że straciłem kontrolę, ale ja nie straciłem nad niczym kontroli. Ja przewidziałem to, że Saul z Tarsu będziesz zmierzał z Jerozolimy do Damaszku i się tam na niego zaczaiłem. Wiedziałem, że wpadnie w pułapkę. Że złapię go w swoje sidła, w sidła swojej łaski i już go nie wypuszczę. Tak naprawdę to nie mogłem się doczekać tego momentu, żeby zobaczyć minę arcykapłanów w Jerozolimie, jak się dowiedzą, że z ich pupilka, z ich nadziei na zniszczenie chrześcijaństwa zrobiłem właśnie największego być może ze swoich apostołów. Bo ja jestem wielkim Bogiem. Bo ja jestem królem królów. Ja jestem Panem Panów i nic mi się nie wymknęło spod kontroli. Drodzy przyjaciele, nic nie wymknęło się Bogu spod kontroli w swoim życiu. Ani w Polsce, ani w Europie, ani na świecie. Nam się może wydawać, Boże, ten świat to dom wariatów. Jest domem wariatów, ale wciąż to wszystko jest w mocy Bożej. i pod Jego kontrolą. Tak mówi Biblia, jeśli chcemy żyć zwycięsko na ziemi, to ufajmy Słowu Bożemu, a będziemy widzieć wielkie rzeczy. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których nie widziałeś, jak również tych, w których ci się objawię. Wybawię cię od ludu tego i pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Jezus nie marnował czasu. Powiedział, Pawle, jeszcze to był Szaweł, Szawle, wstawaj, do roboty, w tył, zwrot, biegiem, marsz, ruszasz na misję. Trzeba ludzi nawracać, nie mordować, nie więzić, nawracać. To mi się podoba. Powiem ci, może jesteś tu dzisiaj i się zapędziłeś gdzieś do swojego Damaszku i w jakiejś dziedzinie życia albo w całym swoim życiu. Jest tylko jeden sposób, żeby to zmienić. Stanąć na baczność przed Jezusem i powiedzieć, tak jest! I potem zrobić w tył zwrot i biegiem marsz! I koniec! I z każdym krokiem będziesz dalej od tego bagienka, w którym siedzisz. Tak to się robi. Tego się nie da inaczej zrobić. Może to jeszcze zademonstruję. Baczność. W tył, zwrot. Biegiem marsz. Koniec. To jest nawrócenie. To jest zmiana życia. Tak się Saul starsu nawrócił. Tak Bóg czyni apostołów. Może masz wielkie powołanie od Boga. Ty myślisz, wszystko zmarnowane. Za bardzo zgrzeszyłem. Za bardzo się zapędziłem do Damaszku. Jest za późno dla mnie. Bzdury mi tu nie opowiadasz. Jak za późno? Dla Boga nigdy nie jest za późno. I Bóg zaczął działać. I wiecie, co jest niesamowite? Niesamowite jest to, że z chwilą nawrócenia Saula, prześladowania, tamten etap prześladowań się wyciszył. Praktycznie zupełnie. To dowodzi, że to on był motorem. To on był tą bestią. To on był tą hydrą. Bo w rozdziale, już w rozdziale 9 i w wersecie 31 czytamy tak. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego, co robił? Pomnażał się. Ktoś kiedyś powiedział, że każdy żywy, zdrowy organizm rośnie. Masz dziecko, jak jest zdrowe i je karmisz dobrym jedzeniem, to będzie rosnąć. Coś o tym wiem, bo muszę karmić dwóch synów. Jeden mnie już przerósł. Karmię go i rośnie. I tak samo Bóg karmi swój Kościół swoim słowem, troszczy się o niego poprzez swojego ducha i Kościół rośnie. Ale czyż nie jest to zdumiewające, że nagle Kościół cieszy się pokojem? To jest zupełnie tak jak ta burza na jeziorze. Panie, ratuj, bo toniemy! Obudź się, Jezu! Hej, obudź się! Czemu śpisz? Jezus się budzi. A, burza! Cisza, spokój, koniec, panowie. Coś jeszcze? Jakieś prośby, pytania? Co mogę jeszcze dla was zrobić, o małowierni? Jak Jezus mówi do ciebie o małowierny, to masz ochotę się tak się skulić. I dokładnie tę burzę w ten sposób Bóg wyciszył. On czuwał nad wszystkim. On nie stracił kontroli. Do pewnego momentu to doszło, a potem Bóg powiedział koniec. W tył zwrot. Pójdzie to wszystko w inną stronę. Drodzy przyjaciele, to przesłanie o tym, jak Bóg działa w naszym życiu, tak wiele nadziei może nam dać. Często nie rozumiemy, dlaczego sprawy muszą zajść aż tak daleko. Dlaczego były najpierw drwiny, potem groźby, potem aresztowanie, potem chłosta, potem śmierć Szczepana, a potem jeszcze te straszne prześladowania, których motorem był Saul i wydawało się, że one nie mają końca. Czasami wydaje nam się, że już więcej nie damy rady, że to już idzie za daleko, że to się za bardzo posuwa, za dużo cierpienia, za dużo bólu, za dużo problemów, za dużo się nawarstwia i tu, i tam, i z tej strony. Ale jedno chcę ci powiedzieć, niezależnie od tego, w jakiej jesteś teraz sytuacji i jak ciężko jest, i jak bardzo beznadziejnie to wszystko wygląda, to nad tym wszystkim czuwa Twój Pan, Twój pasterz, Jezus Chrystus. On nie stracił kontroli i tego nas uczą prześladowani chrześcijanie cały czas. Ja się tego od nich uczę dzień za dniem, nie pozjadałem wszystkich rozumów. Mówię o tym do was, bo wiem jak jest, wiem jak samemu czasami jest mi ciężko i mam pytania i wątpliwości i bywam zniechęcony i sfrustrowany i w ogóle. Nie wiem, czy kiedyś modliliście się w niewierze o powrót Pana. Wiecie, co to znaczy modlić się w niewierze o powrót Pana? To znaczy, że nie wierzysz, że Pan poza swoim powrotem może jeszcze zrobić coś, co ma sens na tej ziemi, więc najlepiej niech już wróci. Bo wtedy przynajmniej mam gwarancję, że będzie nowe niebo, nowa ziemia i wszyscy będą źli pokonani. Ufajmy Panu. Nie wszystko będzie się układać po naszej myśli. Nie wszystko wydarzy się tu i teraz od razu. Myślę o żonie Saida Abediniego. On ma podwójne obywatelstwo amerykańskie i irańskie. Został aresztowany w Iranie 3 lata temu. Jest obywatelem amerykańskim i trzymają go 3 lata w więzieniu. Dostał 8 lat. Jego żona poruszyła niebo i ziemię, dosłownie. Zachęca ludzi do modlitwy. Mówiła, stawiała się w jego sprawie wszędzie, gdzie tylko mogła. W najwyższych gremiach państwowych i międzynarodowych na świecie. Nic się nie zmieniło. On jest dalej w więzieniu. Dlaczego? Nie wiem. Ale jedno wiem, że Jezus nie stracił nad tym kontroli. Jezus wciąż czuwa. Jezus wciąż działa. Nie wiem, czy on kiedyś wyjdzie z więzienia. Bo to nie jest pewne, że z więzienia w Iranie się żywym wychodzi. Nie wiem, co będzie. Nie wiem, co będzie w twoim życiu. Nie mogę ci zagwarantować na 100%, że wszystko się wspaniale, cudownie ułoży. Ale jedno mogę ci powiedzieć. Nic, absolutnie nic, ani nikt, nigdy, przenigdy nie oddzieli cię od miłości Chrystusa. On będzie we wszystkim z tobą i przy tobie i On będzie tą siłą, której będziesz potrzebował, żeby unieść to, co może wydawać się nie do uniesienia. Ale też nigdy nie wiemy, kiedy Bóg zainterweniuje i zmieni wszystko o 180 stopni. I kiedy burza się wyciszy. To powiesz, no dobrze, no to co ja w takim razie mam robić? Odpowiedź jest prosta, czekać, tak. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. To jest niesamowite. A ci, którzy oczekują Pana, tak, nabierają siły. Zbijają się na skrzydłach w górę jak orły. Tak? Biegną, a nie ustają. Ci, którzy mają dużo sił naturalnych, w końcu się zmęczą. Ale jak oczekujemy na Pana, nabieramy ciągle nowych sił. I dlatego Biblia mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ja wierzę głęboko, że my jako chrześcijanie musimy ciągle na nowo sobie to przypominać i powracać do tych podstawowych, fundamentalnych prawd. Będę ufać Bogu, niezależnie od okoliczności. Czy On zmieni moje okoliczności, czy nie zmieni, i tak będę Go czcił. I tak będę Jemu i tylko Jemu oddawał chwałę. Koniec, kropka, amen. I to amen to było też koniec, to był też koniec kazania, wykładu. Amen, amen, amen.